Misja specjalna w RMF FM. Pluton Olivera Stone'a. Prawdziwa historia wojny w Wietnamie.
Pluton był zawsze historią Stone'a,
mówił emerytowany kapitan piechoty morskiej Dale Dye.
Stone pracował nad tym filmem przez 10 lat.
Natomiast cytowany na wstępie kapitan Dye był konsultantem przy tym filmie. Wpajał aktorom wojskowe nawyki.
Obaj, reżyser Oliver Stone i jego konsultant, chcieli, żeby film pokazał prawdziwe oblicze wojny w Wietnamie.
I to im się udało, skoro...
Oliver i ja bardzo przeżywaliśmy niektóre sceny,
opowiadał kapitan.
Pamiętam, że podczas kręcenia sceny przesłuchania mieszkańców wioski oboje musieliśmy odejść na bok i przez kilka minut dochodziliśmy do siebie.
Przypomniały im się chwile, które niemal 20 lat wcześniej przeżywali na wojnie.
Kiedy film trafił do kin, koledzy Stone'a, weterani wojny w Wietnamie, mówili, że to pierwszy prawdziwy film o wojnie w Wietnamie.
Obiektywnie patrząc, ta opinia może wydawać się mocno przesadzona. Przecież wcześniej nakręcono dwa inne znakomite filmy o Wietnamie.
Łowcy jeleni i Czas apokalipsy.
A jednak efekt zaskoczenia realizmem i treścią fabuły skłonił Johna Wheelera, weterana, a jednocześnie prezesa Centrum Badań nad Pokoleniem Wietnamu, do refleksji.
Ten film to część procesu uzdrawiania. Przemawia do naszego pokolenia. Ci goście na ekranie to my.
Proces uzdrawiania społeczeństwa amerykańskiego po brudnej i brutalnej wojnie wietnamskiej, dodajmy wojnie przegranej, wymagał czasu, dyskusji i chłodnej refleksji.
Do tego potrzebne były książki i filmy rzetelnie pokazujące chwałę i równie rzetelnie odsłaniające ciemną stronę tej wojny.
I to zadanie miał też spełnić Pluton.
Tego filmu pewnie nigdy by nie było, gdyby nie rozterki życiowe młodego Olivera Stone'a.
Ale dlaczego Stone poszedł na wojnę? Czy w Stanach Zjednoczonych lat 60. nie było perspektyw dla młodych ludzi?
Zgłosiłem się na ochotnika do piechoty amerykańskiej w kwietniu 1967 roku. Po kilka miesięcy wcześniej po raz drugi rzuciłem studia na Uniwersytecie Yale.
Wspominał?
Nie wiedziałem, co chcę robić w życiu. Wiedziałem jednak, czego nie chcę.
Czego nie chciał Stone?
Nie zamierzał iść w ślady ojca, maklera giełdowego.
Do Wietnamu Południowego przybył 16 września 1967 roku. Przydzielono go do 2. plutonu Kompanii Bravo w 3. batalionie 25. Dywizji Piechoty.
25. Dywizja Piechoty, nazywana Tropic Lighting, skapywała do Wietnamu częściami od początku 1963 roku. Gdy zjawił się tam Stone, dywizja już w całości zajmowała prowincję Gia Lai w środkowym Wietnamie.
Pluton Stone'a stacjonował w pobliżu granicy z Kambodżą.
Główne zadania plutonu to patrole.
Zazwyczaj było normalnie.
Długi marsz przez dżunglę, od wioski do wioski, krzyk przestraszonych Wietnamców i ciągnące się niemiłosiernie przesłuchania, niekiedy brutalne.
Ale bywało i tak, że...
Wpadliśmy w małą zasadzkę, zginął nasz porucznik i sierżant, a także pies zwiadowczy, owczarek niemiecki, którego polubiłem.
To była jedna z tych dziwnych strzelanin, które zaczynały się od z pozoru niewinnych kilku przypadkowych strzałów, po czym niespodziewanie przeradzały się w szalejącą burzę kul.
Nie miałem obowiązku nic robić, tylko trzymać głowę nisko i pozwolić się, żeby wszystko samo się ułożyło. Jednak czułem, że muszę coś zrobić, bo inaczej sytuacja naprawdę by się pogorszyła.
Niewiele myśląc, Stone zaczął działać.
Może po prostu było mi zimno i byłem zły z powodu śmierci psa lub bez sensu tego wszystkiego. A może bolała mnie głowa, a słońce paliło mnie zbyt mocno w oczy. Wiedziałem tylko, że to jest mój czas.
Wystawiając się na kulę wroga, Stone szybko pobiegł w kierunku niewielkiego dołu pomiędzy dwoma oddziałami.
Padł strzał.
Instynktownie z odległości 15 metrów rzuciłem granatem, co w sumie było szalenie ryzykowne, bo gdybym źle trafił, prawdopodobnie zraniłbym lub zabił kilku naszych ludzi ukrytych z drugiej strony dołu.
Rzut jednak był idealny. Granat trafił dokładnie tam, gdzie Stone chciał.
Ostrożnie podszedłem bliżej, sprawdzając, czy Wietnamczyk wciąż żyje. Ale kiedy spojrzałem w dół, zobaczyłem martwego, młodego człowieka.
Opisując ten epizod w autobiografii, Stone zdobył się na szczerość.
To było miłe uczucie.
Pisał.
Rzeczywiście widziałem człowieka, którego zabiłem, co było rzadkością w tej wojnie w dżungli.
Zrozumiał jednak, że tak bezpośredni opis może spotkać się z niechętnym przyjęciem u czytelników, dlatego postanowił go złagodzić.
Mój opis może wydawać się bezduszny, ale tak nie jest. Ten moment zostanie ze mną do końca życia. Ciągle na nowo widzę tę chwilę w mojej świadomości.
Na tę napoły szaleńczą akcję Stone'a patrzyło około 20 żołnierzy. Nic więc dziwnego, że szybko zaczęło o tym wyczynie krążyć plotki.
I tydzień później byłem dość mocno zaskoczony, gdy powiedziano mi, że otrzymam brązową gwiazdę przyznawaną za waleczność w walce. Po co, nie wiem. Przecież robiłem to, co do mnie należało.
Pierwsza poważna walka skończyła się dla Olivera Stone'a szczęśliwie, co nie znaczy, że nie wyszedł z niej bez szwanku.
Przeciwnie, był ranny i trafił do szpitala.
Po wyleczeniu ran przeniesiono go do pierwszej dywizji kawalerii i przydzielono do batalionu rozpoznania dalekiego zasięgu.
Dywizja kawalerii stacjonowała na północ od miasta Hue, w wąskim pasie Wietnamu, czyli niemal przy samej granicy z Wietnamem Północnym.
W 1967 roku razem z poprzednią dywizją Stone'a brała udział w operacji Pershing.
Chodziło, jak zresztą zazwyczaj podczas tej wojny, o zlikwidowanie baz Wietkongu.
To niezupełnie się udało, o czym najlepiej miałeś zaświadczyć wydarzenia następnych miesięcy.
Tymczasem wielkimi krokami zbliżał się nowy rok.
Rok 1968 pamięta większość mojego pokolenia. Dla nas zaczęło się z prawdziwym hukiem 1 stycznia. Patrolowaliśmy granice Kambodży, goniąc Wietnamców bez większego powodzenia. Rzadko widywaliśmy więcej niż dwóch naraz.
Szli wzdłuż granicy, szerszym niż zwykle frontem patroli. Tym razem zebrano plutony z dwóch batalionów.
Nadzieli się na masowy atak pułku północno-wietnamskiego.
Nieprzyjaciel miał nad nimi przewagę liczebną.
Takie bitwy były w Wietnamie rzadkością, ponieważ Wietnamczycy ich unikali. Wiedzieli, że są słabsi i gorzej uzbrojeni od Amerykanów.
W otwartym starciu z Yankeesami taka taktyka powodowała wiele ofiar.
Stone twierdził jednak, że do tego konkretnego zdarzenia doszło, ponieważ Wietkong przygotowywał ofensywę Tet i przewożono ludzi oraz sprzęt szlakiem Ho Chi Mina.
Ofensywa Tet, o której wspomniał Stone, rozpoczęła się 30 stycznia 1968 roku.
Z północy na Hue i z zachodu od strony granicy z Tajlandią i Kambodżą wpadło na Amerykanów i ich wietnamskich sojuszników ponad 80 tysięcy żołnierzy Ludowej Armii Wietnamu Północnego.
Żołnierze mogliby powiedzieć, że to było piekło,
pisał Stone.
Ale ja postrzegałem to jako coś boskiego.
Odgłosy wystrzałów z broni ręcznej, huk ciężkiej artylerii i eksplozje bomb nie ustawały przez całą noc.
Na młodym Stone'ie wywarło to wielkie wrażenie.
To było, pisał, na swój sposób oszałamiająco piękne.
I wówczas nagle i niespodziewanie.
Rozległ się ogromny ryk. Myśliwiec odrzutowy F-4 Phantom przeleciał bardzo nisko nad naszymi głowami. Baliśmy się, że zrzuci na nas swój ładunek i wszyscy zginiemy.
Stone wskoczył do najbliższego okopu i zakopał się najgłębiej jak tylko mógł. Ziemia wokół niego drżała i trzęsła się, bo gdzieś w pobliżu właśnie wybuchała 500-tonowa bomba.
Pisząc wspomnienia, Stone twierdził, że został wyrzucony w powietrze, po czym bezwładnie huknął o grunt i doznał wstrząsu mózgu.
Kiedy oprzytomniał, zerwał się z ziemi i wrócił na linię.
Dopiero później zorientował się, że jego pluton znajdował się już na tyłach.
Po stronie nieprzyjaciela było może 400 zabitych. Amerykanie stracili jakichś 25 ludzi, a ponad 150 zostało rannych.
Mimo to nie oddałem ani jednego strzału i nie widziałem ani jednego żołnierza wroga. To było dziwne.
Nowy dzień odsłonił zwęglone ciała i szare kikuty drzew, wszystko spalone napalmem.
Wokół było pełno zwłok.
Zdarzało się, że martwi żołnierze wciąż stali lub klęczeli w stężeniu pośmiertnym.
Jednych pokrył biały popiół, inni spalili się na czarno, a na ich twarzach, o ile w ogóle można było je rozpoznać, zastygł grymas przerażenia.
W ciągu następnych godzin pojąłem skalę tego, co się wydarzyło,
wspominał Stone.
Pracowali na zmiany. Dwóch, może trzech żołnierzy wyciągało zwłoki niczym ryby z morza. Później polano je benzyną.
Do kopania dołów przysłano buldożer. Do późna tego dnia pomagałem wrzucać wzdęte ciała do gigantycznych dołów. Byłem za młody, żeby to zrozumieć. Nikt nie powinien być świadkiem takiej śmierci.
W listopadzie 68 roku Stone opuścił Wietnam.
Służyłem w trzech różnych jednostkach. Byłem ranny i dwukrotnie mnie ewakuowano. Za pierwszym razem, gdy w nocnej zasadce odłamek przeszedł mi przez szyję. Drugi, po zasadce, kiedy odłamki z ładunku umieszczonego na drzewie poharatały mi nogi.
Stone, jak wiadomo, przeżył, ale...
Część mnie odrętwiała w Wietnamie. Umarła, została zamordowana. Widziałem tam kłamstwa i zbrodnie wojenne popełnione nie tylko przez jeden pluton, ale przez wiele, jeśli nie większość tamtejszych jednostek bojowych.
Najpierw trafił do Fort Louis w stanie Waszyngton.
Tam Stone próbował zapomnieć o wojnie, ale nie potrafił. Kiedy wreszcie zwolnili go z wojska...
Wciąż ubrany w mundur spacerowałem bez celu po San Francisco. Jakbym widział wszystko po raz pierwszy. Nagle zatęskniłem za kumplami z wojska. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas kiedykolwiek liczył się z powrotem do domu.
Zaczął się trudny okres. Narkotyki, proces i perspektywa więzienia.
Nie wiedząc, co robić, zadzwonił do ojca.
Tata? Dzieciaku, na litość boską, gdzie ty byłeś? 2 tygodnie temu powiedziano mi, żeby dostałeś się z Fort Louis.
Tato, posłuchaj, mam kłopoty.
Jakieś 2 tygodnie później zarzuty zostały oddalone.
Miałem mnóstwo szczęścia, ale i tak moje doświadczenia pozostawiły głęboki ślad w mojej psychice.
Przez kolejne tygodnie Stone żył w napięciu i nerwach przez całą dobę. Nie odpoczywał nawet we śnie.
Odzywały się echa wojny.
Miałem taki nerwowy odruch, aby pisać. Szczerze mówiąc, tylko w ten sposób mogłem wyrazić siebie.
Te trudne przeżycia pozwoliły mu się otrząsnąć.
W 1971 roku ukończył studia na Uniwersytecie Nowojorskim, uzyskując tytuł licencjata sztuk pięknych w dziedzinie filmu.
Wykładowcą Stone'a był między innymi reżyser i słynny absolwent Uniwersytetu Nowojorskiego Martin Scorsese.
Czy już wówczas Oliver Stone myślał o nakręceniu filmu na temat wojny w Wietnamie?
Prawdopodobnie tak.
Według znawców tematu pierwsze fragmenty scenariusza powstały zaraz po powrocie do kraju, czyli na przełomie 68 i 69 roku.
Sam Stone mówił o tym tak.
Pomysł na film o Wietnamie nigdy nie zniknął. 8 lat po tym, jak po raz pierwszy jeszcze nieudolnie próbowałem uporać się z demonami wspomnień na papierze, spróbowałem jeszcze raz.
Prawdziwa robota zaczęła się w latach 70.
Wreszcie w lutym 1986 roku ekipa wyleciała na Filipiny i rozpoczęto kręcenie filmu.
Konsultant kapitan Dale Dye wspominał.
Większość ludzi o tym nie wie, ale scena patrolu, która pojawia się podczas napisów początkowych, była właściwie ostatnim dniem mojego szkolenia dla aktorów. Oliverowi spodobali się żołnierze maszerujący na tle potoku.
Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.